Tam Państwa, kłania się Wysław Pik. Proszę Państwa, jakby można by powiedzieć, że to już jest koniec tego wpisu na blogu. Natomiast tutaj oczywiście jest, to nie jest tak, że wszystko wiemy. Dopiero liznęliśmy problem. I oczywiście ja nie mam zamiaru, nie czuję się na siłach nawet doprowadzić do sytuacji, abyście Państwo zrozumieli do końca. Ale jest jeszcze kilka pytań i w związku z tym ci, którzy dotrwali do tego momentu, będą mogli sobie odpowiedzieć na kilka innych nurtujących ich pytań. Cytuję. Z tym, że jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam do tej pory nie powiedziałem. Cytuję cały czas. Wyobraźcie sobie, że w katalogu jest już 5 kart. Wszystkie zapieczętowane przy użyciu liczby pieczętującej. Co się stanie, jeśli wrócę do drugiej kartki, dokonam na niej zmiany na własną korzyść? Liczba zamykająca pozwoli każdemu na wykrycie niespójności w zapisach, prawda? Ale co jeśli obliczę nową liczbę dla zmodyfikowanej transakcji i użyję ją do zapieczętowania karty? Aby uniknąć podobnych problemów związanych z wprowadzaniem takich zmian na zapieczętowanych już kartach, czyli blokach, oraz zmienianiem ich kart liczb pieczętujących, w sposobie obliczania tych liczb jest zastosowana pewna sztuczka. Ochrona, czyli ochrona przez zmianę liczby pieczętującej kartę. Czyli liczby pieczętującej karty. Pamiętacie, jak mówiłem, że dam Wam dwa pudełka. Jedno z liczbą 20893, a drugie puste, którego liczbę będziecie musieli obliczyć. W rzeczywistości, aby dokonać takiego obliczenia przy pomocy blockchain, zamiast dwóch pudełek są dane trzy. Dwa wypełnione i jedno, którego wartość należy wyliczyć. Kiedy wartość wszystkich trzech jest sumowana i wprowadzona do maszyny, odpowiedź, jaką uzyskamy z prawej strony, musi spełnić określone wymagania. Wiemy już, że jedno z tych pudełek zawiera listę transakcji, drugie będzie zawierało liczbę pieczętującą, ale trzecie pudełko zawiera wynik podany przez maszynę dla poprzedniej karty. Rozumiecie? Jeszcze raz. W rzeczywistości, aby dokonać takiego obliczenia przy pomocy blockchain, znaczy może inaczej, jeszcze jedno zdanie wcześniej. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że dam Wam dwa pudełka, jedno z liczbą 20893, a drugie puste, którego liczbę będziecie musieli obliczyć. W rzeczywistości, aby dokonać takiego obliczenia przy pomocy blockchain, zamiast dwóch pudełek są podane trzy. Dwa wypełnione i jedno, którego wartość należy wyliczyć. Kiedy wartość wszystkich trzech jest sumowana, trzech i wprowadzona do maszyny, odpowiedź, jaką uzyskujemy z prawej strony, musi spełniać określone wymagania. Wiemy już, że jedno z tych pudełek zawiera liczbę transakcji, listę transakcji. To pierwsze, prawda? To pierwsze pudełko zawiera listę transakcji. Drugie będzie zawierało liczbę pieczętującą. Ale jest trzecie, które zawiera wynik podany przez maszynę dla poprzedniej karty. Czyli ten wynik podany przez maszynę dla poprzedniej karty, czyli liczbę, moim zdaniem jest to liczba pieczętująca dla poprzedniej karty. Liczba pieczętująca dla poprzedniej karty. I to jest, przy pomocy tej prostej sztuczki możemy mieć pewność, że wynik dla każdej strony jest zależny od wyniku dla poprzedniej. Dlatego jeśli ktoś zmodyfikuje wartość dla poprzedniej karty, żeby nie dopuścić do wykrycia swojego działania, musiałby zmienić zawartość i liczby zamykającej dla wszystkich kart, które później umieszczono w katalogu, ażeby łańcuch był wspólny. Jeśli któryś z 10 uczestników sieci, których wymyśliliśmy sobie na początku, spróbuje oszukać system i wprowadzić zmiany w zawartości łańcucha bloków, czyli katalogu zawierającego karty z rejestrami transakcji, będzie musiał zmienić wiele kart i obliczyć nowe liczby pieczętujące dla każdej z nich. Wiemy, jak trudno jest obliczyć liczbę pieczętującą. Dlatego jedna nieuczciwa osoba w sieci nie jest w stanie pokonać 10 uczciwych uczestników. Począwszy od pierwszej karty, którą nieuczciwy uczestnik sieci będzie próbował zmienić, powstanie nowy łańcuch w ramach tej samej sieci, ale ten nowy łańcuch nigdy nie będzie w stanie dogonić tego autentycznego. Tylko dlatego, że moc obliczeniowa i wszystkie wysiłki ze strony jednej osoby nigdy nie będą większe niż zbiorowy wysiłek 10 pozostałych. Stąd mamy gwarancję, że najdłuższy łańcuch w ramach sieci pozostanie tym autentycznym. Najdłuższy łańcuch jest autentyczny. Proszę Państwa, ja nie do końca jestem pewien, czy to, co zostało powiedziane tutaj, jest prawdziwe, albowiem wystarczy. Czy ja oczywiście nie znam technologii blockchain, więc nie wiem, na ile to, co ja powiem w tej chwili, jest sensowne, ale proszę sobie wyobrazić, że ten jeden nieuczciwy uczestnik sieci będzie miał moc obliczeniową olbrzymią, nieporównanie większą niż wszystkich pozostałych 9 uczestników i wtedy to on wygrywa. Prawda? Zgadza się? No ale to jest jakby taki mój... Znaczy tutaj piszą, że najdłuższy łańcuch jest autentyczny, no ale najdłuższy, ale nie do końca rozumiem, dlaczego, co to znaczy określenie najdłuższy. A w tym przypadku określenie najdłuższy łańcuch jakby do mnie nie trafia, niestety to nie zostało przedstawione tutaj i ja mam pewien problem. Znaczy najdłuższy, bo moc obliczeniowa tych 9 jest większa i oni wyprzedzają tego, no tak, ale to jest zawsze to samo założenie. Moc obliczeniowa tych 9 jest większa niż moc obliczeniowa tego jednego, a to niekoniecznie musi być prawdą. No cóż, to jest takie pytanie, które kiedy napisałem powyżej, że jeden nieuczciwy człowiek nie pokona 9 uczciwych, czy to spowodowało, że zapaliła się w waszym głowach jakaś lampka ostrzegawcza? Oczywiście. A co jeśli zamiast jednej osoby 6 osób będzie nieuczciwych? W takim przypadku cała procedura zostanie całkowicie zakłócona. Takie zjawisko się nazywa 0,51 atak, procent atak. Jeśli większość uczestników sieci zdecyduje się na nieuczciwy ruch i oszuka resztę uczestników, cały protokół przestanie działać. I to jedyny faktyczny powód, dla którego blockchain może się zawalić, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek do tego dojdzie. Jest to nieprawdopodobne, ale wszyscy powinni znać słabe punkty tego systemu. Jest on zbudowany na założeniu, że większość uczestników sieci zawsze jest uczciwa. I to, drodzy przyjaciele, cała wiedza o blockchain. Jeśli kiedyś traficie na kogoś, kto zastanawia się, co to jest blockchain, już wiecie, gdzie go odesłać, zapiszcie sobie ten link w ulubionych. Ja. Proszę Państwa, tutaj ja sugeruję, abyście Państwo przyglądnęli się, poczytali wypowiedzi, komentarze do tego wpisu. Otóż ja pozwolę sobie przeczytać pierwszy komentarz pana Jana Kłosowskiego. Polemizował będę z tezą tego skądinąd niezłego wytłumaczenia Bitcoina, że jest on zbudowany na założeniu, że większość uczestników sieci zawsze jest uczciwa. Otóż nie. Jest on zbudowany na założeniu, że większość ludzi jest racjonalna. Uczciwość nie jest wymagana. Dlaczego? Zgadywanie cyferek do magicznej maszyny kosztuje bardzo dużo pieniędzy, które zwracają się tylko, jeśli głosujemy na najdłuższy łańcuch. I tego już nie rozumiem, co to znaczy. Zwracają się tylko wtedy, jeśli głosujemy na najdłuższy łańcuch. Nie rozumiem. Tu wchodzi teoria gier, która mówi po prostu, jeśli nie chcesz stracić pieniędzy, musisz głosować na najdłuższy łańcuch. Do tego dochodzą inne mechanizmy. Na przykład, jeśli atakujesz sieć, to może bardzo obniży wartość tokenu, w którym sieć wypłaca twój ewentualny zysk z takiego ataku. Jednym słowem, działanie zgodnie z protokołem ma po prostu znacznie większy sens ekonomiczny, a atak jest bardzo kosztowny. No, ja nie do końca tutaj to wszystko rozumiem, ale no cóż, nie, po prostu nie. Nie rozumiem tego najdłuższego łańcucha. To znaczy, cały czas mówi się o tym najdłuższym łańcuchu, a ja, znaczy tam w tym artykule też była mowa o najdłuższym łańcuchu, prawda? ja nie do końca go rozumiem. To znaczy najdłuższy łańcuch, to znaczy najdłuższa, to znaczy łańcuch zbudowany z największej ilości ludzi, tak? Czyli jeśli mamy grupę 10 ludzi, a jest jeden nieuczciwy, to ten najdłuższy łańcuch to jest 9 ludzi. Myślę, że tak to wygląda. Okej, no jeśli tak, to by było. I tutaj odpowiedź, że racjonalnym wyborem jest bycie uczciwym. A ten pan Kłosowski napisał, racjonalnym wyborem jest taki, który sprawia, że zarabiasz pieniądze, a nie je tracisz. Taka jest motywacja działania zgodnie z większością. Moralność nie odgrywa tu żadnej roli. Proszę Państwa, ponoć 21 czerwca na Stadionie Narodowym był zorganizowany jakiś event, w którym była mowa o blockchainie. No cóż, ja nie będę próbował tego wszystkiego czytać, bo to w tej chwili nie ma sensu. Pozostawiam to Państwu. Myślę, że to jest wstęp. Wstęp do wstępu, w którym jeszcze będę wielokrotnie mówił nie o Bitcoinie, bo to mnie nie interesuje. To jest waluta wirtualna. To są rzeczy, które uważam za zupełnie bezsensowne. To są rzeczy, które uważam wręcz za szkodliwe. Natomiast technologia blockchain, tak, oczywiście, to jest technologia, o której dopiero zaczynam się tą technologią interesować, dopiero zaczynam o niej mówić i myślę, że jeszcze wielokrotnie będę do niej wracał. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.